Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 3 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o ekologicznym myśleniu w Kościele Powszechnym. Obok przedsięwzięć zagranicy przedstawimy też polskie osiągnięcia. Na ten temat ksiądz Seweryn Wąsik będzie rozmawiał z księdzem Pawłem Kosińskim. A na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Trzynastego marca i to od razu w 20 krajach ukaże się drugi tom Jezusa z Nazaretu. Najnowsza książka Benedykta XVI jest aktualnie w rękach watykańskich tłumaczy. Łączny nakład przekroczy 2 miliony egzemplarzy. Poinformował o tym dyrektor Libreria Editrice Vaticana, ksiądz Giuseppe Costa. Włoski salezjanin zaprezentował plany watykańskiego wydawnictwa na 31. mitingu przyjaźni narodów w Rimini. Najwięcej zainteresowania wzbudziła zapowiadana od dawna książka Benedykta XVI.
Pracuję już nad tym, tłumaczę z sekretariatu stanu. Jest to bardzo ważny, a przy tym trudny etap pracy. Tekst jest tłumaczony aktualnie na 18 języków, bo z tyloma wydawnictwami podpisaliśmy już umowy. To one jako pierwsze równocześnie opublikują książkę Ojca Świętego, której tematem będzie misterium paschalne, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Oczywiście w dalszej kolejności przewidziane są wydania w innych językach. Światowa premiera w tych wspomnianych językach jest przewidziana na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Tłumaczenia mają być gotowe do 15 stycznia. To właśnie wtedy przekażemy tekst poszczególnym wydawnictwom, aby one mogły przygotować książkę do druku. Chcemy, aby owa równoczesna premiera stała się wydarzeniem światowym, międzynarodowym.
Ksiądz Costa poinformował również, że do drugiego tomu papieskiej książki Watykan podchodzi inaczej niż do pierwszego. Tłumaczenie powierzono tym razem pracownikom sekretariatu stanu, a nie tłumaczom zewnętrznym, którzy poprzednio nie radzili sobie z teologią papieża Ratzingera. Po drugie, umowy na wydanie książki podpisano z wydawnictwami katolickimi, a nie ze świeckimi potentatami wydawniczymi. Szef Libreria Editrice Vaticana ujawnił, że książka składa się z 9 rozdziałów. Nawiązuje ona do Ewangelii Świętego Łukasza i opisuje ostatni etap życia Jezusa, począwszy od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Co ciekawe, wciąż nie jest jeszcze znany definitywny tytuł tomu. Benedykt XVI tymczasem pracuje już nad ostatnim tomem trylogii o Jezusie z Nazaretu, dotyczącym dzieciństwa Zbawiciela. Temu właśnie poświęca czas swego pobytu w Castel Gandolfo, zaznaczył ksiądz Costa.
Wakacje sprzyjają nie tylko remontom i konserwacji budynków kościelnych, ale też umożliwiają przeprowadzenie inwestycji ekologicznych. Bawarscy benedyktyni z Sankt Ottilien rozpoczęli budowę własnej biogazowni, która uniezależni ich od dotychczasowych dostawców prądu. Skala przedsięwzięcia jest duża. Mnisi zamierzają produkować prąd dla przyklasztornej szkoły, domu pielgrzyma oraz na potrzeby własnego klasztoru, drukarni i farmy krów. Energii z benedyktyńskiej biogazowni wystarczy też dla lokalnej społeczności. Niemieccy zakonnicy planują, że inwestycja przyniesie oszczędności rzędu 60 tysięcy euro rocznie. Kolejne kwoty uzyskają z handlu nadwyżkami energetycznymi.
Z kolei jedna z brytyjskich firm ekologicznych sugeruje angielskim kościołom montaż instalacji solarnych na dachach dużych nieruchomości. Szacuje ona, że panele słoneczne przyniosą rocznie ponad 34 miliony funtów oszczędności. Nie bez znaczenia jest fakt, że znaczne sumy wyłożone na zakup paneli zwrócą się potem w kosztach ogrzewania zimowego. Dla wielu parafii jest to największy z wydatków, jakie ponoszą w ciągu roku.
Dachy wielu olbrzymich budynków kościelnych przemierzył koncern British Gas. Zbadał on, że panele zainstalowane na nich mogłyby generować poważne oszczędności. Kościół może się też stać przykładem rozwiązań ekologicznych i produkcji zielonej energii. Duchowni pytani o ekologiczne perspektywy przypominają jednak, że wiele budynków kościelnych to perły architektury i zabytki dziedzictwa narodowego. Wiele z nich ma nadzór konserwatorski, który nigdy nie zezwoli na montaż tego typu instalacji szpecących cenne budowle. Pozostają jednak tysiące budynków związanych z kościołem, na których bez trudu można montować panele słoneczne.
Wiele, gdy chodzi o tak zwane zielone technologie i ochronę przyrody, zależy od moralnego uświadomienia wiernych. Rozumie to na przykład kościół w Meksyku, gdzie zorganizowano ostatnio krajowe spotkanie poświęcone zmianom klimatycznym. Wzięło w nim udział ponad 200 osób zaangażowanych w duszpasterstwo społeczne. Uznano, że ta dziedzina działalności pastoralnej kościoła w Meksyku powinna w szczególny sposób wziąć pod uwagę ochronę przyrody w kontekście promowania rozwoju ludzkiego. W komunikacie końcowym stwierdzono wręcz, że w poszukiwaniu dróg postępu ludzkości popełniono rażące błędy, nie zwracając uwagi na ochronę stworzenia, a popierając udawany rozwój, który prowadzi donikąd. Stąd przypomnienie zasady dobra wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr, którymi objąć należy także naturę.
W dokumencie zwraca się uwagę na bezradność, jaka towarzyszy ludziom wobec takich żywiołów jak huragany czy susza, które najczęściej kojarzone są w Meksyku ze zmianami klimatycznymi. Powinno to rodzić pokorę, ale nie bierność czy mentalność katastroficzną przepełnioną lękiem. Meksykański kościół apeluje o przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, ale też o działania zapobiegawcze i naprawcze. Przyroda nie jest naszym wrogiem i to nieprawda, że nigdy nie przebacza, piszą uczestnicy spotkania duszpasterstwa społecznego. To my, ludzie, deformując nasze sumienia, zaburzyliśmy pierwotną harmonię między człowiekiem a środowiskiem. Aby ją przywrócić, należy przemyśleć kwestie pożytkowania energii i wyznaczyć nowe modele rozwoju w oparciu o wartości sprawiedliwości, prawdy i miłości.
Natomiast w Polsce Kościół stopniowo zapoznaje się z możliwościami ekologicznych sposobów pozyskiwania bądź oszczędzania energii. Warto odnotować, że wielu administratorów budynków o dużej kubaturze zamawia audyty energetyczne, by wyeliminować na początek największe straty energii. Zastosowanie wskazań audytorów skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania dużych świątyń czy seminariów. Być może dopiero przy kolejnych przedsięwzięciach ekologicznych przyjdzie czas na przyklasztorne panele słoneczne czy biogazownie.
Od czego warto rozpocząć zaangażowanie ekologiczne w kościele? Zapytaliśmy ojca Pawła Kosińskiego, ekonoma prowincji jezuitów z Krakowa. Zakonnicy korzystają już z rozwiązań szwedzkich, a ich budynki przeszły pierwsze audyty energetyczne.
Spojrzenie na to, jak się korzysta z energii, jakie są to koszty, należałoby zacząć przede wszystkim od przeglądu tego, co jest. Od spojrzenia na to, jak korzysta się z energii w tej chwili. Dlatego, że wiele oszczędności to nie jest oszczędności inwestycyjnych, ale to jest sposób używania na przykład energii elektrycznej czy energii cieplnej. To są pewne przyzwyczajenia, które mamy. I w związku z tym chodzi o to, żeby przede wszystkim uświadomić sobie, w jaki sposób korzystamy i potem także racjonalizować to korzystanie. Teraz popularny termin, który się używa właśnie do takiej refleksji nad tym, to jest audyt, przeprowadzenie takiego audytu energetycznego. To jest bardzo ważne, żeby być świadomym tego, jak się pozyskuje tę energię, ale też właśnie jak my z tego korzystamy. Często oszczędności z samego korzystania, bardziej oszczędnego wykorzystania, dopasowanego do życia wspólnoty, dopasowanego na przykład do godzin pracy danego obiektu i tak dalej, że już z tego tytułu oszczędności często przekraczają 15-20% ogólnych kosztów. Czyli sama refleksja jeszcze bez jakichś wielkich inwestycji jest już korzystna.
Jaki jest następny krok po utrzymaniu wniosków ekologicznego audytora?
Po otrzymaniu wniosków audytora następnym krokiem jest refleksja nad naszymi przyzwyczajeniami. I tutaj można powiedzieć o roli takiej edukacyjnej Kościoła także, nie tylko w stosunku do innych, do wiernych, ale także w stosunku do nas samych, którzy korzystamy choćby nawet z obiektów różnych kościelnych. Żeby na przykład zapalić światło wtedy, kiedy ono jest potrzebne, a zgasić, kiedy nie jest potrzebne. Albo żeby zamykać drzwi i niepotrzebnie nie tracić energii cieplnej wtedy, kiedy jest na przykład zimno. To jest następny krok. Oczywiście być może czasami będą potem potrzebne także inwestycje. Jeśli mamy, załóżmy, kotłownię na koks albo na olej o połowy, które są mało wydajne, być może jest warto zainwestować i skorzystać z nowych form, czy z odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła, czy ewentualnie piece kogeneracyjne, gazowo-elektryczne, różne tego typu nowe rzeczy, które się pojawiają. Drewno, czyli energia odnawialna w postaci różnego rodzaju pelletów, ścinek i innych tego typu rzeczy, że to są wszystko także możliwe kroki do podjęcia. Nie tylko chcemy ograniczyć, mieć energooszczędne rzeczy, ale także jak najbardziej wydajne i jak najbardziej dostosowane do danego obiektu, dlatego że często to nie jest tylko kwestia ogrzania czy oświetlenia danego obiektu, ale także też kwestia zachowania tego, co jest dziedzictwem historycznym, kulturowym, co jest tą częścią zabytkową naszych kościołów, kaplic, domów. I to mogą być następne kroki, czyli pierwsze to jest rozeznanie, rozpoznanie sytuacji, zmiana przyzwyczajeń, ale także mogą być konieczne pewne działania inwestycyjne po to, żeby móc skorzystać z tego, co nauka i technika nam teraz proponuje i co może być także konieczne, jeśli chcemy, żeby korzystanie z energii przez kościoły, przez instytucje kościelne było nie tylko kosztowo, ekonomicznie efektywne, ale także to jest też nasza kwestia refleksji nad środowiskiem jako dobrem stworzonym, danym od Boga. Czyli to jest wiele pytań etycznych, które możemy i powinniśmy sobie stawiać właśnie w kontekście środowiska naturalnego, pozyskiwania energii, korzystania z tej energii w życiu Kościoła.
Polscy jezuici nawiązali konkretną współpracę z ekspertami ekologicznymi ze Szwecji. I pierwszym projektem jest ogromny obiekt poklasztorny w Starej Wsi. Jak wygląda ta ekologiczna współpraca i jakie są jej konkretne efekty?
Możemy powiedzieć tak, że współpraca ze szwedzką luterańską organizacją kościelną Etyka i Energia i prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego podpisała takie porozumienie w sprawie przede wszystkim współpracy na polu tej refleksji etycznej w kwestiach związanych z zarządzaniem budynkami kościelnymi, z administrowaniem budynkami kościelnymi, właśnie pod względem energii, energooszczędności, a także pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to nie tylko tego, co moglibyśmy powiedzieć, tego pierwszego kroku, czyli audytu, ale to jest audyt z takimi rekomendacjami, co dalej, czyli w jakim kierunku zmieniać nasze przyzwyczajenia, żeby one były jak najbardziej przyjazne dla środowiska i jednocześnie jak najbardziej racjonalnie pomagały nam korzystać z tego środowiska. A druga rzecz to jest też takie myślenie o działaniach inwestycyjnych, czyli co zrobić, żeby te obiekty, które są obiektami kościelnymi, żeby one korzystały w sposób jak najbardziej racjonalny z energii i żeby ekonomicznie było to jak najbardziej opłacane. I tutaj pilotażowym projektem jest projekt Starej Wsi, gdzie jest to duży obiekt klasztorny z dużą bazyliką i zabudowaniami gospodarczymi, także muzeum, salki katechetyczne i inne obiekty przynależące do całego kompleksu. Chodziło o to, żeby właśnie zrobić cały ten proces, to znaczy, żeby najpierw przeanalizować to, jak korzystamy z energii, z jakiej energii korzystamy, jak ją pozyskujemy, jak racjonalnie my ją używamy. I potem, żeby zrobić te następne kroki, czyli próbować zmieniać przyzwyczajenia, czyli to, co jest nieinwestycyjne i najłatwiejsze w sumie, chociaż zmiana przyzwyczajenia nigdy nie jest łatwa, ale to jest ten krok, który może nie kosztować z ekonomicznego punktu widzenia zbyt wiele. Natomiast jest to także ta działalność edukacyjna, która pozwala zrozumieć procesy, które zachodzą, pozwala też ostatecznie doprowadzić do tego, żeby wybrać najbardziej optymalne dla danego obiektu, w tym wypadku jako ten projekt pilotażowy została wybrana właśnie Stara Wieś w tej współpracy, ale to jest projekt pilotażowy, który rozpoczyna serię tego typu audytów, tego typu refleksji, także tego typu racjonalizacji, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii i korzystanie z tej energii we wszystkich obiektach kościelnych, które są w Towarzystwie Jezusowym w prowincji Polski Południowej, ale to jest także szerzej, dlatego że my chcemy tutaj być takim kościelnym liderem, jeśli tak można powiedzieć, w tej dziedzinie i że ta wiedza ma służyć wszystkim wspólnotom kościelnym, kościoła przede wszystkim katolickiego w Polsce, ale to może dotyczyć wszystkich wspólnot kościelnych, które mają kaplice, mają kościoły, mają jakieś zabudowania kościelne, które chcą utrzymać i administrować w sposób jak najbardziej racjonalny, kosztowo efektywny, ale także mając na uwadze te sprawy związane z poszanowaniem środowiska, z poszanowaniem dóbr natury, z podejściem takim teologicznym do środowiska naturalnego, bo to nie są tylko pieniądze ewentualnie do zaoszczędzenia, ale to jest także kwestia pewnej sprawiedliwości, która w tym jest, sprawiedliwości społecznej, rozbudowy wspólnoty lokalnej i wiele tego typu rzeczy, które no nie są ściśle ekonomiczne, ale są bardzo ważnymi kwestiami, tematami, które w życiu kościelnym także powinny być poruszane. Ta współpraca ze Szwedami dotyczy przede wszystkim zrobienia tych pierwszych kroków w całym tym procesie. Zrobienia audytu, uświadomienia sobie obecnej sytuacji, potem podjęcia pewnych działań edukacyjnych, wychowawczych, mających na celu zmianę przyzwyczajeń, zmianę pewnej praktyki uzusu, który jest, i potem ewentualnie, jeśli będzie potrzeba także jakichś działań inwestycyjnych o większej skali, to także, żeby wybrać te, które będą najbardziej optymalne dla danego miejsca, dla danego obiektu, dla tego, co w danym miejscu, w danym obiekcie jest najważniejsze ze wszystkich punktów widzenia, z religijnego punktu widzenia, z kulturalnego, historycznego, z wartości muzealnej, no ale także właśnie z efektywności ekonomicznej.
Jaka jest wrażliwość na sprawy ekologiczne Polaków? Jakie są ich przyzwyczajenia i jak reagują na tego typu sprawy?
Wrażliwość ekologiczna Polaków, myślę, że ona się zmienia w sposób znaczący w ostatnich latach. Zmienia się też ze względu na naszą przynależność do Unii Europejskiej, dlatego że kwestia ekologii jest kwestią ważną w Unii Europejskiej. Także wiele inwestycji z Unii Europejskiej jest w dziedzinie ekologii, poszanowania energii, w pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii itd. W związku z tym postęp, jeśli chodzi o wrażliwość ekologiczną Polaków w ostatnich latach, dokonał się ogromny. Myślę, że też coraz bardziej jakby dochodzi do jakby umysłu katolików, do sumienia katolików, że ich rola powinna być w tym bardzo aktywna, że nie można kwestii ekologii, kwestii poszanowania środowiska naturalnego, nie można zostawić tylko małym, radykalnym grupkom ekologów, działających często właśnie w sposób bardzo spektakularny, ale troszkę dziwaczny i troszkę taki czasami, można powiedzieć, budzący raczej uśmiech na twarzach co niektórych, a nie skłaniający do poważniejszej refleksji na tematy ekologii i kwestii ekologicznych. I myślę, że do sumień Polaków, do sumień katolików dociera coraz bardziej to, że oni są także odpowiedzialni jako ludzie wierzący za środowisko naturalne. I myślę, że coraz częściej także właśnie Polacy, zwłaszcza ludzie wierzący, widząc zaangażowanie Kościoła w te sprawy, chociaż często ono się zaczyna oczywiście od kwestii ekonomicznych, od kwestii kosztów, to jednak coraz bardziej widzą sens nad taką szerszą refleksją, właśnie nad refleksją etyczną związaną z ekologią. Że to nie jest tylko kwestia zajęcia się jakimiś tam szczegółowymi obszarami, czy ośmieszając jakby, że dla ekologów ważniejsze mogłyby być ptaszki, żabki, czy cokolwiek innego, a że mniej się liczy człowiek. Ekologia to jest bardzo ważny temat dla człowieka wierzącego. To jest bardzo ważny temat także w życiu Kościoła. To jest bardzo ważny temat do podjęcia w takiej poważnej refleksji teologicznej nad dziełem stworzenia, nad tym, co nas otacza jako świat materialny. Także w moim odczuciu wrażliwość ekologiczna Polaków wzrasta bardzo mocno, a w sposób szczególny myślę, że też dochodzi do głosu taka świadomość katolików, ich odpowiedzialności i także tego, że powinni pełnić bardziej aktywną rolę właśnie w dbaniu o środowisko naturalne, w takim dbaniu o to, co jest dobrem stworzonym, darem danym od Boga wszystkim ludziom.
Tu Radio Watykańskie. Z księdzem Pawłem Kosińskim rozmawiał ksiądz Seweryn Wąsik. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.